Słuchasz polskiego programu SBS.
Wywożono około 200-300 osób dziennie z obozu na miejsce zbrodni. Słowem, zabijano około 200-300 osób codziennie. I jak w takim razie długo trwało to morderstwo?
Egzekucje zaczęły się w pierwszych dniach kwietnia. Egzekucje trwały do połowy maja. Ostatnie transporty wyszły z obozów w pierwszej dekadzie maja. To nie jest tak, że codziennie wyjeżdżała identyczna grupa ludzi, bo te grupy, jak analizuje się listy transportowe, były różne. Raz wyjeżdżało 100, drugi raz wywożono 300. Nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć, dlaczego właśnie tak było. Myślę, że było to związane z ruchem transportów, a prawdopodobnie też z jakimiś komplikacjami przy egzekucjach. Zabicie 300 ludzi w jedną noc dla kilku oprawców, bo oprawców za każdym razem było kilku czy kilkunastu, to nie tak łatwo. Tym bardziej, że tych ludzi nie mordowano grupami, ale z celi do miejsca zbrodni w podziemiach, na przykład w podziemiach tak zwanego wewnętrznego więzienia NKWD w Charkowie, przeprowadzano pojedynczo, wcześniej wiążąc ich i doprowadzając do specjalnego pomieszczenia w piwnicy, gdzie strzelano do niego. Potem musiał iść następny i następny, a jeszcze uważano, żeby pozostali nie zorientowali się, o co chodzi. Przecież oni wyprowadzeni pojedynczo z cel byli przekonani, że idą na kolejne przesłuchanie. Takich przesłuchań przeżyli mnóstwo w 1939 roku po wzięciu do niewoli. Takich przesłuchań przeżyli mnóstwo w obozie w Ostaszkowie, Kozielsku czy w Starobielsku. Więc szli na przesłuchanie, a dopiero później dowiadywali się nagle, że za chwilę zostaną zastrzeleni. Niektórzy nawet nie dowiadywali się, bo nagle umierali, kiedy oprawca przyłożył pistolet do głowy.
Może
porównywano
to i lepiej
w czasie ekshumacji miejsca trafienia. Zawsze były identyczne, stąd wniosek, że oprawców musieli szkolić lekarze. Lekarze, którzy wyjaśnili, jak strzelić, żeby człowieka zabić. Jest takie makabryczne zdjęcie kilkudziesięciu czaszek w tym identycznym miejscu z przestrzelinami, do których włożono patyczki. Te patyczki układają się w równy rząd. A więc oprawca czy oprawcy, którzy strzelali dokładnie w to samo miejsce.
W tył głowy?
W tył głowy.
O to właśnie chciałam zapytać. Czy ginęli na miejscu?
Ginęli na miejscu, chociaż zdarzają się informacje z ekshumacji, którą przeprowadzono w 1943 roku, że w ciałach, bo wówczas jeszcze istniały ciała, były ślady po czterograniastych bagnetach, że któryś z oficerów miał trociny włożone do ust, aby nie mógł oddychać. To prawdopodobnie ci, którzy podjęli jakąś desperacką próbę obrony. Jest taka opowieść, która krążyła wśród NKWD-zistów, dotarła do śledczych prokuratorów w latach 90. o polskim jeńcu, który wyrwał broń w Smoleńsku w więzieniu, zamknął się i ostrzeliwywał. Nigdy nie dotarliśmy do dokumentu dotyczącego tej sprawy, a musiał istnieć. Proszę zwrócić uwagę, że kiedy w Kozielsku któryś z oficerów rzucił kamieniem do wartownika i go trafił, sporządzono na ten temat sążniste protokoły wyjaśniające całą sprawę. I te protokoły zachowały się. Gdyby zaistniała sytuacja wyrwania broni, ostrzeliwania się, czy nawet trafienia któregoś z oprawców, byłyby protokoły. Oczywiście druga sprawa, czy dostalibyśmy od Rosjan protokoły, ale dla mnie te protokoły, które docierają, które dotarły w kilkudziesięciu tomach do Polski, chcę porównać z inną dokumentacją. Przecież polscy wojskowi z Ministerstwa Obrony Narodowej przez całe lata, oczywiście za zgodą władz Rosji, przywozili do Polski tysiące kartek odbitek kserograficznych dotyczących losu Polaków na wschodzie, polskich żołnierzy i cywilów. Mówi się, że Komisja Historyczna przywiozła 500 000 kartek, oczywiście kopii różnego rodzaju dokumentów, które są w tej chwili w Polsce i mamy problem, jak je odczytać, jak do nich w ogóle się zabrać. Tak ogromna ilość. Wśród tych dokumentów jest jeden szokujący dokument dotyczący sowieckiej inwazji na Polskę w 1939 roku. Ten dokument dotyczy wszystkiego tego, co wojsko zarekwirowało oficjalnie w czasie inwazji. A więc są tam w tym dokumencie parowozy, buty z cholewami, owies, stoły dentystyczne, oczywiście zegarki, zarówno złote, jak i zwyczajne, są rowery, konie, patefony, wszystko dokładnie spisane. Proszę sobie wyobrazić, jak taki dokument powstawał. Żołnierz wchodził, zabierał radioodbiornik, przychodził do dowódcy drużyny i informował: wziąłem radioodbiornik. Ponieważ przyniósł drugi żołnierz z tej samej drużyny, dowódca drużyny pisał raport do dowódcy plutonu: mamy dwa radioodbiorniki. Dowódca plutonu do dowódcy kompanii, dowódca kompanii do dowódcy pułku, potem była dywizja, potem była armia, aż potem wszystko spisano na najwyższym szczeblu. Ale co dziwniejsze i wprost niesamowite, to ten dokument ujawniony, udostępniony Polsce, potwierdzający, po co właściwie przyszli w 1939 roku. Ano po te stoły dentystyczne, parowozy i zegarki, które zrabowali na Kresach Wschodnich.
Polub nas na Facebooku, udostępnij innym, skomentuj, bądź z nami na polskim Facebooku SBS.